Miało i szczęść Boże. Kłania się Państwu Wiesław Pink. I Państwo, od maja tego roku mamy do czynienia z umacnianiem się Iwana. No tylko, że wtedy, kiedy on był na poziomie ponad 7, to krzyczałem: ratuj się, Iwanie. A to był maj, czyli wtedy, gdy tendencja do myślenia kategoriami, że trzeba zniszczyć Chińczyków za wszelką cenę, osiągnęła swoje apogeum. Trzeba wyprowadzić produkcję z Chin, między innymi do Polski, ale oczywiście do Stanów Zjednoczonych, oczywiście wszędzie indziej, a osiągała swoje apogeum. Chiny wracały do żywych, z martwych wstawały w pewnym sensie. Ale od tamtego czasu wiele się zmieniło. Znaczy wszystko się zmieniło. Świat się zmienił. Okazało się, że to Chiny są jedynym miejscem na świecie, gdzie ludzie żyją normalnie, gdzie produkcja idzie normalnie, gdzie ta fabryka świata zaczyna pracować na coraz wyższych obrotach. No i chiński yuan stał się atrakcyjny. Ponieważ wszyscy ci spekulanci żydowscy na całym świecie stwierdzili: o cholera jasna, trzeba zarobić na tych Chinach. No więc yuan stawał się coraz twardszy, bardziej interesujący dla tych wszystkich spekulantów, tylko że to wszystko ma swoje granice. No właśnie, dochodzimy do tych granic. Państwo widzicie tutaj pod spodem jednoroczny wykres. Ja nie wiem, czy uda mi się go, a pewnie nie uda mi się go po prostu skopiować i pokazać Państwu. Będziecie musieli wejść w ten link, który Wam pokażę na stronie xe.com. Jednoroczny, proponuję jednoroczny wykres. Przyglądnę się jednorocznemu wykresowi i wtedy zobaczycie Państwo rzeczy naprawdę bardzo ciekawe. Otóż, interesuje mnie nie to, co się działo dawniej, czyli tam kilka miesięcy temu, od maja do listopada, a interesują mnie ostatnie 2 miesiące. Czyli właśnie od listopada do grudnia, do teraz. Otóż jak Państwo nawet na tym wykresie rocznym zauważycie, w szczególności na tym wykresie rocznym, jak zauważycie, zaczyna się obrona. Obrona przed aprecjacją. Nie mnie decydować o tym, czy ta obrona na tym poziomie już jest właściwa, czy też nie. Myślę, że tak. Na przykład, jeśli wejdziecie Państwo na 5-letni wykres i wejdziecie Państwo na 18 rok, na przykład, kiedy mieliśmy perigeum, mówię, używając kosmicznej nomenklatury, kiedy mieliśmy minimum dolara, a maksymalne umocnienie się juana, to było w granicach 6,20 kilka. 6,25, 6,30, coś takiego. W tej chwili, wracając do jednorocznego, mamy 6,54. A co by to, przepraszam najmocniej, ale niedługo będę u lekarza, u pneumonologa, może coś poradzi. Być może wyląduję w szpitalu, ale to bez znaczenia. Otóż ja myślę, że chiński bank centralny zdecydował, że od tego mniej więcej poziomu, czyli 6,55, tak coś takiego, zaczyna bronić juana. A czy to jest, ponieważ, dlaczego mówię, używam słowa bronić? Dlatego, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tej chwili tak zwane rynki finansowe, czyli międzynarodowe żydostwo, zdecydowało, że trzeba grać na umocnienie juana. Dlaczego? No proste jak konstrukcja cepa. Chodzi o to, żeby wytrącić Chińczykom z rąk broń pod tytułem eksport. Jeśli juan będzie twardy, jeśli juan będzie mocny, no to eksport chiński się załamie. Więc pamiętajcie Państwo o tym balansie. Zawsze o tym balansie, o tej równowadze. Na jakim poziomie? A to wyznaczają władze chińskie ten poziom. Ludowy, głównie ludowe banki. O tym balansie między importem i eksportem. Czyli między, a tak naprawdę, między wartością naszej waluty, a między przewartościowaniem i niedowartościowaniem naszej waluty. Bo do tego sprowadza się rola banku centralnego, do tego, aby znajdywać rola każdego banku centralnego. Powinna się do tego sprowadzać, żeby znajdować ten punkt równowagi między eksportem i importem. To znaczy, między niedowartościowaniem a dowartościowaniem, a przewartościowaniem. I oczywiście, co z tego wynika między importem a eksportem? Opłacalnością importu i eksportu. Ja tutaj widzę obronę od połowy listopada. Widzę obronę chińskiej waluty polegającą na niedopuszczeniu do zbytniej aprecjacji. Dlaczego ja mówię o tym, że istnieje prawdopodobieństwo, że teraz tak zwane rynki finansowe, których mordą jest Soros, a grają na właśnie aprecjację juana. Powiedziałem przed chwilą. Chodzi o to, aby eksport chiński przestał się opłacać. Biorąc pod uwagę fakt, i to jest drugi punkt tej tendencji aprecjacyjnej, drugi problem związany z tym, że mamy do czynienia, będziemy mieli być może do czynienia z całym z aprecjacją, czyli wzmacnianiem się juana. Drugi punkt, a właściwie tak naprawdę pierwszy, mili Państwo, juan elektroniczny. Jeśli on, czy tempo jego wprowadzania, nie tylko w Chinach, ale przede wszystkim na zewnątrz, będzie decydowało w mojej opinii, o tempie aprecjacji Joana, ponieważ on się będzie, Joan się będzie umacniał. I dla mnie to jest oczywiste, że ten ciąg logiczny jest, znaczy, że ten ciąg w kierunku aprecjacji jest rzeczą absolutnie logiczną z punktu widzenia makroekonomii. Więc, ale można zagłaskać na śmierć. Znacie to Państwo. Państwo to powiedzenie. Zagłaskanie na śmierć. Zagłaskać na śmierć to znaczy, że doprowadzić do sytuacji, w której będzie tak dobrze, że aż umrzemy. W tym orgazmie. Będzie nam tak cudownie, że aż umrzemy. No więc władze chińskie doskonale, oczywiście władze Narodowego Banku Chin, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jeśli będzie się Yuan umacniał, a wszystko wskazuje na to, że powinien się umacniać, bo zarówno dane makroekonomiczne chińskie, dane makroekonomiczne światowe wskazują na to, że Chiny stają się jedynym miejscem na świecie, które jest normalne, a jeszcze do tego, jak dodamy juana elektronicznego, no to po prostu nic, tylko aprecjacja juana. Ja tutaj widzę, i tutaj jest zupełnie jakby trochę inna broszka, wchodzę w inny temat, ale ja widzę tutaj niebezpieczeństwo dla wprowadzenia juana elektronicznego. Dlatego, że te dwie tendencje. Z jednej strony wspaniała tendencja chińska w robieniu wszystkiego, czego nie robi świat, czyli we wspaniałym prowadzeniu gospodarki, powoduje z jednej strony właśnie to powoduje aprecjację juana, ale z drugiej strony nawet sama myśl o tym, że wejdzie juan elektroniczny, to jest drugi element, który spowoduje tąże aprecjację. Że nie wspomnę o tej trzeciej, czyli granie na aprecjację przez Amerykanów. Czyli trzy elementy, które mogą być niebezpieczne, tak naprawdę w efekcie. Mogą być niebezpieczne, dlatego że jeśli, dla juana oczywiście, jeśli aprecjacja juana będzie postępowała, no to eksport będzie siadał. Gospodarka się udławi, chińska. I właśnie o to chodzi białym małpom. A więc odnoszę takie dziwne wrażenie, że wprowadzenie juana elektronicznego będzie opóźnione. Właśnie dlatego. Dlatego, że ta aprecjacja będzie postępowała. Chyba, że Chiny oprą juana o złoto, tego elektronicznego juana, w ogóle juana o złoto, no i wtedy nie będzie problemu, aczkolwiek, znaczy, nie będzie problemu. Myślę, że w dalszym ciągu będzie miał miejsce problem, tylko że mniejszy, no bo oparcie go o złoto, o czym mówiłem zresztą 10 lat temu. 10 lat temu. Niestety nie mogę się podeprzeć materiałem, ponieważ wyrzucono mi z internetu wszystkie moje, szczególnie felietony pisane w tak zwanym Salonie 24, w których to pisałem wyraźnie o tym, że oparcie juana o złoto to będzie po prostu wspaniała rzecz dla Chin. To było 10 lat temu. Teraz sprawa powraca. No i pytanie, czy tak rzeczywiście będzie. Pytanie o kondycję juana. kondycję Joana w tym zwariowanym świecie, kondycję Joana, która owszem, powinna być dobra, ale jeśli będzie zbyt dobra, to przepraszam bardzo za wyrażenie, dupa mokra, to Chiny mogą mieć przewartościowaną walutę. Znaczy przewartościowaną, co znaczy, no właśnie powiedzenie, co to znaczy przewartościowana? Walutę, która będzie tak mocna, że aż będzie biła we właścicieli. To jest oczywiste, bardzo prawdopodobne i nic w tym dziwnego. No cóż, mam nadzieję, że część z Państwa przynajmniej nie zrozumiała. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.